Pan Wołodyjowski nie próżnował w swojej stanicy, a i ludzie jego żyli w ustawicznej pracy. 100, czasem mniej ludzi zostawało na zalodze w Chrebtiowie, reszta była w ustawicznych rozjazdach. Najznaczniejsze oddziały komendorowane były do przetrząsania Jarów Uszyckich i te żyły jakoby w wojnie ustawicznej, kupy bowiem zbójeckie, częstokroć liczne bardzo, silne dawały opór i nieraz trzeba było z nimi staczać formalne bitwy. Wyprawy takie trwale po kilka i kilkanaście dni. Mniejsze poczty wyprawiał pan Michał hen aż ku Bracławiu, po nowiny od Ordy i Doroszeńki. Pocztów tych zadaniem było sprowadzanie języków, a zatem łowienie ich w stepach. Inne chodziły w dół Dniestru do Mohilowa i Jampola, aby utrzymać związek z komendami w tych miejscach stojącymi. Inne nasłuchiwały od woloskiej strony, inne wznosiły mosty, naprawiały dawny gościniec. Kraj, w którym panował ruch tak znaczny, uspokajał się zwolna. Mieszkańcy, co spokojniejsi, mniej rozmiłowani w rozboju, wracali zwolna do opuszczonych siedzib, z początku chyłkiem, później coraz śmielej. Do samego Chrebtiowa przyciągnęło trochę żydków rzemieślników. Czasem zajrzał i znaczniejszy kupiec Ormianin, coraz częściej zaglądali kramnicy. Miał więc pan Wołodyjowski nieplonną nadzieję, że jeśli mu Bóg i hetman dłuższy czas na komendzie zostać pozwolą, owe zdziczale strony zgoła inną z czasem przybiorą postać. Obecnie były to dopiero początki, siła jeszcze pozostawało do roboty. Drogi nie były jeszcze bezpieczne. Rozwydrzony lud chętniej ze zbójcami niż z wojskiem w komitywę wchodził i za lada przyczyną znów krył się w gardziele skaliste. Przez dniestrowe brody często przekradały się watachy złożone z Wolochów, Kozaków, Węgrzynów, Tatarów i Bóg wie nie kogo. Te zapuszczały zagony po kraju, napadając po tatarsku wsie, miasteczka i zgarniając wszystko, co się zgarnąć dało. Chwili jeszcze nie można było w tych stronach szabli z ręki popuścić, ani muszkietu na gwoździu zawiesić. Jednakże początek już był uczyniony i przyszłość zapowiadała się pomyślnie. Najczujniej trzeba było nadstawiać ucha od wschodniej strony. Z Doroszeńkowej bowiem Hassy i pomocniczych Czambulów odrywały się co chwila większe lub mniejsze zagony i podchodząc pod komendy polskie roznosiły razem spustoszenie i pożogę w okolicy. Ale ponieważ były to watachy, pozornie przynajmniej na swoją tylko rękę działające, więc mały komendant gromił je bez obawy ściągnięcia na kraj większej burzy, a nie poprzestając na oporze, sam szukał ich w stepie tak skutecznie, że z czasem zbrzydził najzuchwalszym wyprawy. Tymczasem Basia rozgospodarowała się w Chrebtiowie. Cieszyło ją niezmiernie owo życie żołnierskie, któremu nigdy nie przypatrywała się dotąd tak blisko. Ruch, pochody, powroty z wyprawy, widok jeńców. Zapowiadała też Wołodyjowskiemu, że w jednej przynajmniej musi wziąć udział. Ale tymczasem musiała poprzestawać na tym, że czasem siadłszy na bachmacika, zwiedzała w towarzystwie męża i pana Zagloby okolice Chrebtiowa. Szczwali na takich wycieczkach liszki i dropie. Niekiedy Basiur wychnął z trawy i mknął rozłogami, to go goniono, a Basia, o ile mogła, na przodzie tuż za hartami, aby pierwsza dopaść zmęczonego zwierza i z bandoleciku mu między czerwone ślepie huknąć. Pan Zagloba najbardziej rad polował sokoły, których kilka par, bardzo doskonałych, mieli ze sobą oficerowie. Basia towarzyszyła mu także, a za Basią posyłał pan Michał ukradkiem kilkunastu ludzi, aby była pomoc w nagłym razie. Bo choć w Chrebtiowie wiadomo było zawsze, co się na 20 mil w koło w pustyni dzieje, jednak wolał pan Michał być ostrożnym. Żołnierze z każdym dniem kochali Basię więcej, bo też się troszczyła o ich jadło i napitek, doglądała chorych i rannych. Nawet ponury Mellechowicz, który na głowę ciągle chorzał, a który serce twardsze i dziksze miał od innych, rozjaśniał się na jej widok. Starzy żołnierze rozpływali się nad jej kawalerską fantazją i wielką znajomością rzeczy żołnierskich.
Gdyby małego sokola zbrakło, mówili, ona mogłaby komendę objąć i nie żal by było pod takim regimentarzem zginąć.